bądź pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Modliliśmy się o Ducha Świętego, o dary Ducha Świętego, żeby nam nauczył nas tego wszystkiego, co jest tak po ludzku nie do pojęcia. Tak Duch Święty nam to daje. Dzisiaj katecheza, proszę Państwa, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jesteśmy w tej części katechizmu Kościoła katolickiego, w której wyznajemy, że Jezus Chrystus, nasz Pan, począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. Syn Boży stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem. Zamieszkało pośród nas. Przyjął ludzkie ciało. To właśnie ta tajemnica jest nazywana wcieleniem. Fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia, Kościół to ogłasza, opiewa jako szczególne misterium, szczególna tajemnica. Szczególna tajemnica. Święty Paweł mówi tak: to dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci boskiej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przyjawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jedyne i całkowite wyjątkowe wydarzenie wcielenia Syna Bożego nie oznacza, że Pan Jezus, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest on wynikiem niejasnego pomieszania tego, co boskie i tego, co ludzkie. Syn Boży prawdziwie stał się człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Tej prawdy wiary Kościół musiał bronić w przeciągu dziejów Kościoła, i wyjaśniać tę prawdę w pierwszych wiekach, odpowiadając na herezje, które ją fałszowały. Ludzie po prostu nie wszystko od razu poznali. Tak jak i teraz, te poszukiwania ludzkie raz po raz idą w kierunku błędu. Wtedy też były te błędy i Kościół prostował to wszystko. Były sobory, papieże, pilnowali nauki, prawdziwej nauki o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Pierwsze herezje negowały nie tyle bóstwo Chrystusa Pana, ile raczej Jego prawdziwe człowieczeństwo. To się nazywał doketyzm gnostycki. Od czasów apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk na prawdziwe wcielenie Syna Bożego, który przyszedł w ciele. Narodził się z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego. W III wieku Kościół na synodzie w Antiochii musiał orzec przeciw Pawłowi z Samosaty. To był taki bardzo wpływowy człowiek, porwał iluś ludzi za sobą. I Kościół na tym synodzie w Antiochii orzekł, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym przez naturę, a nie przez przybranie, adopcję. Jego naturą jest to boskie synostwo. Pierwszy Sobór Powszechny w Nicei z kolei to był już 325 rok, a więc Kościół jeszcze dość młody. Wyznał w swoim wierze, w swoim credo, mówimy credo z łaciny, czyli wierzę, wyznaniu wiary, że Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. I potępił Ariusza, który przyjmował, że Syn Boży pochodził z nicości i z innej substancji niż Ojciec. Ta herezja nestoriańska widziała z kolei w Chrystusie osobę ludzką połączoną z osobą boską Syna Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, święty Cyryl Aleksandryjski i trzeci sobór powszechny w Efezie w 431 roku wyznał, że Słowo, jednocząc się przez unię hipostatyczną z ciałem ożywionym duszą rozumną, stało się człowiekiem. Człowieczeństwo Chrystusa nie ma innego podmiotu niż boska osoba Syna Bożego, który przyjął je i uczynił swoim od chwili swego poczęcia. Na tej podstawie Sobór Efeski w 431 roku ogłosił, że Maryja stała się prawdziwie Matką Bożą przez ludzkie poczęcie Syna Bożego w swoim łonie. Nazywają Matką Bożą. Nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od niej swoją boską naturę, ale dlatego, że narodziło się w niej święte ciało obdarzone duszą rozumną, z którym Słowo zjednoczone hipostatycznie narodziło się, jak się mówi, według ciała. Z kolei monofizyci twierdzili, że natura ludzka jest tak jako taka przestała istnieć w Chrystusie, gdyż została przyjęta przez boską osobę Syna Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, czwarty sobór powszechny w Chalcedonie w 451 roku wyznał, i teraz właśnie cytuję to: idąc za świętymi ojcami, uczymy jednogłośnie wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki. Jeden i ten sam Chrystus Pan, Syn Jednorodzony, ma być uznany w dwóch naturach bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału, bez rozłączania. Nigdy nie została usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie, lecz właściwości każdej z nich są zachowane i zjednoczone w jednej osobie i w jednej hipostazie. Po soborze z kolei chalcedońskim, więc po 451 roku, niektórzy uważali ludzką naturę Chrystusa za jakiś rodzaj podmiotu osobowego. I znowuż sobór. Zobaczcie Państwo, jak te sobory prostują ludziom w głowach i w sercach wszelkie pomieszania. Tak. Pokazują jasną naukę. I otóż po tym soborze chalcedońskim niektórzy uważali ludzką naturę Chrystusa za jakiś rodzaj podmiotu osobowego. I piąty sobór powszechny w Konstantynopolu z kolei, 553, wyznał przeciw nim o Chrystusie. Cytuję: jest tylko jedna hipostaza. Hipostaza, czyli osoba, to z greckiego. Jest tylko jedna hipostaza, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Jeden z Trójcy Świętej. Wszystko w człowieczeństwie Chrystusa powinno więc być przypisywane Jego osobie boskiej jako właściwemu podmiotowi. Nie tylko cuda, ale także cierpienia, a nawet śmierć. Nasz Pan Jezus Chrystus, który w swoim ciele został ukrzyżowany, jest prawdziwym Bogiem, Panem chwały, jednym z Trójcy Świętej. Kościół wyznaje w ten sposób, że Pan Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem. Niezmierzony w swoim bóstwie, w liturgii bizantyjskiej, tak śpiewamy, tak, niezmierzony w swoim bóstwie przyjął to, co ludzkie. Śpiewamy, modlimy się w liturgii rzymskiej, a w liturgii świętego Jana Chryzostoma wschodniej, tak modlimy się o Synu Jedyny i Słowo Boga. Będąc nieśmiertelny, raczyłeś dla naszego zbawienia przyjąć ciało ze swojej świętej Bożej Rodzicielki i zawsze Dziewicy Maryi. Bez żadnej odmiany stałeś się człowiekiem i zostałeś ukrzyżowany. O Chryste Boże, który przez swoją śmierć zniweczyłeś śmierć, który jesteś jednym z Trójcy Świętej, uwielbiony z Ojcem i Duchem Świętym, zbaw nas. I jeszcze dalej. Ponieważ w tajemniczym zjednoczeniu wcielenia, wcielenie, przyjęcie ludzkiego ciała przez Bożego Syna, przyjęcie ciała za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy, ponieważ w tajemniczym zjednoczeniu wcielenia natura ludzka została przyjęta, a nie odrzucona, Kościół doszedł w ciągu wieków do wyznania pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa z jej działaniami rozumu i woli oraz jego ludzkiego ciała. Równocześnie jednak za każdym razem musiał przypominać, że ludzka natura Chrystusa należy na własność do boskiej osoby Syna Bożego, który ją przyjął. Wszystko to, kim On jest i to, co czyni w niej, pochodzi z jednego z Trójcy, z Trójcy Świętej. Syn Boży udziela więc swojemu człowieczeństwu swojego osobowego sposobu istnienia w Trójcy. Zarówno w swojej duszy, jak w swoim ciele Chrystus wyraża więc po ludzku boskie życie Trójcy. I Sobór Watykański II mówi tak. Syn Boży ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwym jednym z nas, podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Niesamowita miłość. Przyszedł do nas. Boży Syn przyjął ludzkie ciało, był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. I On jest dla nas wzorem. Jego naśladując, a właśnie mówi nieraz, jeśli kto chce iść za mną, niech mnie naśladuje. Niech mnie naśladuje. Naśladując Jego, na pewno dojdziemy do spotkania z Nim w niebie. On jest wzorem dla nas najpewniejszym. Boży Syn w ludzkim ciele. Życzę tego Państwu. Życzę każdemu, żeby właśnie iść za Nim, zachwycić się Nim. Iść przez życie Jego śladami w naszym postępowaniu, pytać się, jakbyś Ty uczynił to czy tamto w tej sytuacji mojej. I czynić.
Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój, blisko tak, że czuję tchnienie Twe. I przychodzisz do mnie już, dotykasz mnie łaską przebaczenia, karmisz moją duszę. blisko, blisko jesteś, Panie mój. Blisko tak, że czuję tchnienie Twe. I przychodzisz do mnie już, dotykasz mnie. Łaską przebaczenia karmisz moją duszę. Blisko jesteś, Panie mój. Blisko tak, że czuję tchnienie Twe. I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie. Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.
Jeszcze jedno, to już jest może następny temat, ale jeszcze uświadommy sobie, że Pan Jezus został z nami. Jest z nami pod postacią chleba i wina. Wtedy, gdy już miał iść na mękę, gdy sprawował pierwszą mszę świętą, ostatnią wieczerzę. Wieczerzę na wzór tych wszystkich, każdej wieczerzy, która była przypomnieniem tamtej pospiesznie spożywanej przed wyjściem z Egiptu. Wtedy zostawił nam swoje ciało i swoją krew. Tak myślę właśnie, ten chodzący po ziemi, narodzony z Maryi Dziewicy, przychodzi do nas w Najświętszym Sakramencie. Kapłan podaje nam Komunię Świętą, mówi ciało Chrystusa. Proszę Państwa, właśnie w Polsce, tak myślę o tym, w Polsce w tak krótkim czasie były dwa cuda eucharystyczne. On pokazuje, że jest obecny. Cud eucharystyczny w Sokółce. Warto tam być w Sokółce. To jest w stronę Białorusi. Tam już blisko, dość blisko granic za Białymstokiem. Tak. No i drugi cud w Legnicy. W tym miejscu, w którym było to niesamowite, no niesamowita obecność tego systemu totalitarnego, stalinowskiego, komunistycznego. Wojska sowieckie tam były. I tam też. Jeżeli dobrze pamiętam, to ten cud eucharystyczny w Sokółce, on był, dokonał się w 2008 roku. Mówię z pamięci. Jeżeli się pomylę, to proszę wybaczyć. I później, dwa lata później, cud eucharystyczny w Legnicy. Dlaczego w Polsce Pan Jezus tak zaznaczył swoją obecność? To jest też wyraz jakiejś wielkiej miłości i pouczenia nas, że jest obecny. Umacnienie naszej wiary, że jest obecny. Tak. Może właśnie przeczytam wypowiedź publikacji księdza proboszcza Stanisława Gniedziejko z publikacji Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce. Historia i owoce. Wydarzenie eucharystyczne w Sokółce jest jednym tego rodzaju w dziejach Kościoła w Polsce. Na przestrzeni wieków pojawiały się jednak w różnych jej rejonach pewne eucharystyczne znaki, których prawdziwość nie jest do końca udokumentowana. I tak na Warmii od czasu przyłączenia jej do Polski w roku 1466 znajduje się sanktuarium Najświętszego Sakramentu we wsi Głotowo, związane z podaniem o cudownym odnalezieniu przez rolnika w początkach XIV wieku, ukrytego w ziemi przez mieszkańców Prus, prawdopodobnie przed najazdem Litwinów w roku 1300, naczynia liturgicznego z nienaruszoną, konsekrowaną hostią. Woły ciągnące pług miały wtedy uklęknąć, podkreślając tym samym niezwykłość wydarzenia. Także w Poznaniu mieliśmy niedawno transmisję, w ostatni poniedziałek, właśnie z tego miejsca. Także w Poznaniu, zgodnie z tradycją, w roku 1399 doszło do profanacji wykradzionych z kościoła trzech hostii, z których po wielokrotnym ugodzeniu w nie nożem przez świętokradców wytrysnęła krew. Próbowali oni następnie pozbyć się trzech hostii, lecz nie mogli w ten sposób tego uczynić, ponieważ unosiły się one nad powierzchnią ziemi. Wydarzenia te upamiętnia Kościół Bożego Ciała. Dalej, w warmińskiej wsi Bisztynek, jak głosi podanie, w roku 1400 podczas mszy świętej konsekracyjnej w momencie podniesienia na ołtarz spadły krople krwi Chrystusa. Nastąpiło to w sytuacji zwątpienia przez celebrującego kapłana w realną obecność Boga w konsekrowanym chlebie. Świadkiem zdarzenia miał być biskup warmiński Henryk Sorbom. We wsi Jankowice koło Rybnika znajduje się sanktuarium Bożego Ciała związane z podaniem głoszącym, iż dzięki niezwykłej światłości, która biła z dziupli dębu, znaleziono w niej bursę z Najświętszym Sakramentem schowaną tam kilka lat wcześniej, w roku 1433, przez kapłana księdza Walentego, który niósł wiatyk do umierającej kobiety. Kapłan ukrył hostię z obawy przed husytami, z rąk których chwilę później zginął. W małej wsi Dubno na terenie obecnej Ukrainy 5 lutego 1867 roku podczas nabożeństwa 40-godzinnego wierni mieli nagle zauważyć wystrzeliwujące z Najświętszego Sakramentu świetliste promienie. Po chwili w środku hostii ukazała się postać Zbawiciela, która była widziana przez wszystkich zgromadzonych aż do końca trwania nabożeństwa. Pierwszy uznany przez Kościół cud eucharystyczny na świecie miał miejsce w roku 750, kiedy to w małej włoskiej miejscowości Lanciano podczas mszy świętej odprawianej przez zakonnika wątpiącego w obecność Pana Boga na ołtarzu, hostia przemieniła się w widoczną cząstkę ludzkiego ciała, a wino w ludzką krew. Od tej pory odnotowano na całym świecie, od tamtej pory, właśnie tego Lanciano, odnotowano na całym świecie 132 cuda eucharystyczne. Towarzyszyły one sytuacjom, gdy realna obecność Chrystusa Pana w Eucharystii była poddawana wątpieniu lub gdy Najświętszy Sakrament był lekceważony, zaniedbywany, zapomniany, przyjmowany niegodnie, a nawet bezczeszczony. Ostatni potwierdzony przez Kościół cud eucharystyczny miał miejsce w Buenos Aires w Argentynie w sierpniu 1996 roku. Pod koniec udzielania Komunii Świętej znaleziono na tyłach kościoła porzucony i pobrudzony, konsekrowany komunikant. Po 8 dniach od włożenia go do vasculum, to jest takie naczynko, przy tabernakulum ono jest zwykle, takie naczynko z wodą, po podaniu Komunii Świętej, kapłan po podawaniu powinien te palce, którymi podaje Komunię Świętą, włożyć do tego vasculum, tak obmyć, żeby nie została żadna partykuła, najmniejsza cząstka hostii, bo w każdej cząstce jest Pan Jezus. Tak. I właśnie tą konsekrowaną hostię znalezioną, podeptaną, pobrudzoną, włożono do vasculum. To było, tak jak mówię, w 1996 roku w Buenos Aires. I to vasculum umieszczono w tabernakulum. Vasculum, czyli naczynko po polsku. Okazało się, że przemienił się właśnie przemienił się w krwistą substancję, znacznie się powiększył. W roku 1999 poddano badaniom tę substancję, które wykazały te badania, że jest ona fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca odpowiedzialnego za jego skurcze. Mięsień jest w stanie zapalnym, co wskazuje, że serce żyło w chwili pobierania wycinka. Co więcej, cierpiało, jak na przykład ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej. To pisze o tym ksiądz proboszcz właśnie w nawiązaniu do cudu eucharystycznego. Zresztą ta hostia też upadła, ta hostia kapłanowi podającemu komunię świętą, i nie zauważył tego na ziemię. Ktoś zwrócił na to uwagę i włożono do tego vasculum, hostię całą, i do takiej kasy pancernej schowano w zakrystii. I po jakimś czasie patrzą, a tu jest taka krwista substancja. Ja zresztą powiem Państwu, że to widziałem. Widziałem to, było to coś niesamowite, niesamowite przeżycie. Tak, to jeszcze widziałem, zanim to było podane do publicznej wiadomości. Tak, niesamowite doświadczenie. I patomorfolodzy, inni badali to profesorzy medycyny i też powiedzieli, jest to cząstka serca, tkanka serca umierającego mężczyzny. Z tej hostii. Pan Jezus jest obecny wśród nas. Taki też cud eucharystyczny. 2 lata później był w Legnicy. Chyba to był 2010 rok, jeżeli dobrze pamiętam. A to chyba 2008. Warto to sprawdzić sobie, te daty. To może tyle. Dlaczego to powiedziałem? Mówimy, Pan Jezus przyjął ludzkie ciało, wcielenie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I mało tego jeszcze został z nami w Najświętszym Sakramencie. I teraz pytanie, jak my podchodzimy do Najświętszego Sakramentu? Ja celowo to powiedziałem, bo jak teraz widzę to w czasie tej pandemii, co się dzieje, to mówię, ile ta pandemia, mówię, jakie siły tutaj nas chcą, chcą nas schłodzić religijność, może wyrwać naszą wiarę. Te centrale antyewangelizacyjne korzystają z każdej okazji, żeby schłodzić wiarę, osłabić wiarę po to, żeby jej wcale nie było później. Nasza gorliwość, nasze uczestnictwo we mszy świętej, żeby nie było, żebyśmy sakramentami nie żyli, nie przyjmowali sakramentu, nie szli do spowiedzi. Jak nie idziemy do spowiedzi, to obojętniejmy coraz bardziej człowiek się tak się obija z grzechem, tak, no, z tym grzechem tak zaczyna żyć i mówi, że to jest coś normalnego, to jest umiejętność życia. Coraz bardziej tak stajemy się obojętni na miłość Bożą. A istotnym jest, żebyśmy kochali Pana Jezusa i tak doprowadzali innych też do miłości, dzieci, młodzież. Na tym polega ewangelizacja.